Dzisiaj odwiedzamy Słońsk. Tutaj mieści się Towarzystwo Przyjaciół Słońska, Unitis Viribus. Szefową jest pani Izabela Engel. No.
Ja nie jestem od początku powstania Towarzystwa prezesem. Pierwszym prezesem był Paweł Kisielewski, a pomysł już 20 lat temu pojawił się. Jakoś to zleciało. Początek był następujący. Pięcioro mieszkańców Słońska zorganizowało taką ekspozycję regionalną w salce, w dawnej salce katechetycznej. Ksiądz proboszcz udostępnił pomieszczenia i w tej salce w 2001 roku powstała taka pierwsza nieduża ekspozycja. Część eksponatów zbierała koleżanka, która uczyła historii w miejscowej szkole i prosiła dzieci o przynoszenie jakichś starych rzeczy, pamiątek niepotrzebnych w domu. Dzieci przynosiły różne skarby, można powiedzieć, łącznie z toporkami neolitycznymi wyoranymi podczas prac polowych. I dzieci otrzymywały piątki, potem szóstki i w tej sali historycznej zebrała się bardzo interesująca kolekcja. A ponieważ też w 2001 roku powstał Park Narodowy i coraz więcej osób zaczęło do Słońska przyjechać, myślę o turystach, to postanowiliśmy te zbiory szkolne udostępnić szerzej, nie tylko w szkole. Dlatego na wakacje została taka wystawa zorganizowana w tej salce katechetycznej.
Naszej rozmowie przysłuchuje się pani Aleksandra Kisielewska, działaczka stowarzyszenia.
Skarbnik stowarzyszenia. Ja może dodam, że salka, do której zostały przeniesione zbiory, była wykorzystywana już wcześniej jako miejsce wystawy o fotografii przekazanych przez dawnych mieszkańców Słońska z Onenburga i miała ona tytuł Słońsk, jakiego nie znamy. I tytuł jest dość znaczący, gdyż mówi o tym, że Słońsk, do którego przyjechali czy zamieszkali Polacy, wyglądał zupełnie inaczej niż Słońsk, który pamiętają dawni mieszkańcy Onenburczycy. Oni zaczęli przyjeżdżać do Słońska już chyba w latach 90. Chcieli po prostu zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym mieszkali kiedyś, które opuścili i zaczęli przywozić z sobą fotografie, żeby pokazać, jak naprawdę ta miejscowość wyglądała kiedyś. I w tamto miejsce zostało po prostu, zostały przeniesione zbiory ze szkoły.
Skąd w nazwie stowarzyszenia pojawił się ten łaciński dodatek Unitis Viribus?
No to jedna z właśnie założycielek, nasza koleżanka Małgorzata Maksymczak żyła, która zaczęła tę wystawę zbierać, te eksponaty zbierać, szukała jakiejś maksymy. Miała za zadanie właśnie znaleźć coś takiego. No to znaczy wspólnymi siłami. Od początku wszystko, co robimy, to jest wspólnymi siłami. Nasze stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, tylko opieramy się na wolontariacie i zawsze to stawiamy na tą maksymę, że każda pomoc jest dobra, każde wsparcie. Staramy się współpracować z wieloma i osobami, i instytucjami.
Pojawił się statut, zapisaliście państwo w nim przedmiot działalności, pewnie wielopunktowy. Jakie cele stawialiście sobie od początku, poza promocją tej miejscowości jako miejsca waszego życia?
Tak, ja powiem, bo zaczęliśmy od wystawy, ale okazało się, że to pięć niezrzeszonych osób chce coś zrobić. Ta wystawa spotkała się z miłym odbiorem i z taką ciekawością mieszkańców. Mieszkańcy zaczęli przynosić swoje własne pamiątki i także kolekcja rosła i w bardzo krótkim czasie właśnie doszliśmy do tego, żeby założyć stowarzyszenie, że pięć osób to niekoniecznie będzie miało jakąś tam sprawczą siłę, ale pierwszym celem stowarzyszenia było utworzenie muzeum regionalnego, prawdziwego muzeum regionalnego we wsi, co nie wydarzyło się do tej pory. Wystawa pamiątek regionalnych jest nadal, jest coraz, można powiedzieć, bogatsza, ale też trudno powiedzieć, żeby jakoś dobrze rokowała, bo budynek udostępniony przez parafię jest w coraz gorszym stanie. Niemniej jednak dbamy o te eksponaty i udostępniamy je turystom i zawsze to jest życzliwie przyjmowane, ale oczywiście nasza działalność to nie tylko wystawa.
Działalność jest dość szeroka, chociaż okazuje się, że kilka punktów, które zapisaliśmy w statucie, realizujemy nie poszerzając jakoś bardzo szeroko, nie wnosząc jakichś dużych nowości. Jest to dbanie o dziedzictwo kulturowe, o dziedzictwo przyrodnicze. W związku z tym robimy różne, takie, użyję tutaj nazwy, imprezy. Powołaliśmy Rzeczpospolitą Ptasią i w związku z tym organizujemy zloty. Dbając o środowisko, organizowaliśmy PET-spływy, które związane były z inicjowaniem działań związanych z ekologią. Rajdy rowerowe, co jeszcze Maurycjada, dziedzictwo kulturowe. Maurycjada w ogóle, jej poprzedniczką był Moritzfest, organizowany już przed wojną przez dawnych mieszkańców, związany z zamkiem Joanitów, z ich historią. Działalność wydawnicza. Mamy kilka pozycji wydanych przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska, w tym Westminster Ziemi Lubuskiej, który jest książką opowiadającą o kościele i o samej miejscowości. Jest co prawda ona przetłumaczona z języka niemieckiego i polska wersja wydana przez nasze stowarzyszenie. A ostatnio, i chyba też można się pochwalić tym wydawnictwem, jest to książka dawno temu w Sonnenburgu, w zeszłym roku wydana.
Tutaj padła nazwa Rzeczpospolita Ptasia. To jest Rzeczpospolita, o której było głośno i nadal głośno jest. Zresztą jak do Słońska się wjeżdża, stoją witacze, to się teraz tak nazywa, które informują, że właśnie na terenie Rzeczpospolitej Ptasiej jesteśmy.
Rzeczpospolita Ptasia to taki pomysł też jednego z naszych kolegów, Henryka Radowskiego, też jednego z założycieli stowarzyszenia. No ale oczywiście on później został przez Unitis Viribus, czyli wspólnymi siłami rozwinięty. Jeśli ktoś chce zostać obywatelem Rzeczpospolitej Ptasiej, to powinien nabyć paszport. Paszport można nabyć w biurze paszportowym albo składając wniosek online. W paszporcie zbiera się pieczątki potwierdzające pobyt w danym roku. Każdy rok jest poświęcony jakiemuś innemu ptakowi. W tym roku mamy rok uszatki błotnej, takiej tajemniczej sowy, którą mało kto tu widział, ale występują takie sowy. Przez lata tymi patronami kolejnych lat były różne gatunki ptaków, najczęściej wybierane spośród zagrożonych, rzadkich. Był dudek, czajka, żuraw, bielik, podróżniczek, pójćka, płomykówka, no i wiele innych, bo to już też 20 rok ta zabawa trwa. Pod tym szyldem Rzeczpospolitej Ptasiej właśnie są również wytyczone szlaki turystyczne, ptasie szlaki turystyczne. 6 szlaków w okolicy, jeden kajakowy, reszta piesze, część do użytku również rowerowego. Szlak Derkacza, Gęgawy, Kani, Dudka i Zimorodka. Także to jest też taki sposób, żeby turyści mogli poznawać okolice Słońska, nie tylko sam teren Parku Narodowego, ponieważ czasem teren Parku Narodowego jest pod wodą i wtedy jest niedostępny, no a warto tu przyjechać w każdej porze roku, w związku z tym te szlaki ptasie to umożliwiają. Także Rzeczpospolita Ptasia też jakby w połączeniu z nazwą taką umiejscawiającą to, czyli Rzeczpospolita Ptasia w ujściu Warty, jest też takim, można powiedzieć, markowym produktem turystycznym, odznaczonym przez Polską Organizację Turystyczną, a także znaleźliśmy się w takiej międzynarodowej sieci Eden. Wygraliśmy taki konkurs Komisji Europejskiej na promowanie turystyki, rozwój turystyki na terenach chronionych. I też myślę, że to się przyczyniło do lepszej promocji tego produktu.
Ja może dodam, że Rzeczpospolita Ptasia ma swojego prezydenta, a także liczne grono obywateli.
Dzisiaj przyszedł wniosek paszportowy i wypisałam paszport numer 3478.
Rzeczpospolita Ptasia to najbardziej rozpoznawalny element stowarzyszenia. To moja opinia, czy rzeczywiście tak jest?
Myślę, że tak jest, że jest to taki nasz sztandarowy projekt. Co prawda zaczynało się bardziej może od takiego związku z dziedzictwem kulturowym, gdyż pierwsze nagrody, które stowarzyszenie otrzymało, i tutaj chodzi o nagrodę w konkursie Pro Publico Bono chyba w 2002 roku, a także nagroda w konkursie Aleksandra Patkowskiego. Tak, że to już był 2003 rok i one bardziej były związane właśnie z naszą działalnością w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego. Ale dzisiaj można powiedzieć, że Rzeczpospolita Ptasia jest naszą taką najszerzej pojmowaną działalnością.
Ta działalność w zakresie dziedzictwa kulturowego chyba pozostała. Być może Rzeczpospolita Ptasia troszkę ją przesłoniła, ale jak rozumiem, na tym polu nadal działacie.
Tak, naturalnie. I na przykład od ubiegłego roku prowadzone są prace, no bo u nas wiele rzeczy wymaga czasu, chociażby z powodu tego braku pracowników, nad kolejną publikacją, nad kolejną książką. Ponieważ dawno temu w Sonnenburgu i na Warciańskich Błotach ta książka traktuje o życiu mieszkańców przed laty. No, od jakby najdawniejszych czasów, o życiu rybaków, rolników, co tutaj się działo, jak wyglądał ten teren przed laty. No i kiedy ta książka się pokazała, to spotkaliśmy się z pytaniami, a co dalej? A co po wojnie? Dlaczego nie piszecie co po wojnie? Nie jest to tak łatwo, ale myślę, że będzie pewien pretekst do tego, żeby o tej historii powojennej, najwcześniejszej, coś napisać. Także nie będę jakby zdradzała szczegółów, ale jakby początkiem tej publikacji będą wspomnienia jednej z pierwszych mieszkanek tej miejscowości. I jakby jej wspomnienia na tle powojennej, tak, na tle właśnie historii miejscowości, więc no mam nadzieję, że coś ciekawego jeszcze wydamy właśnie w związku z historią.
A turystyka, bo ona się tu przewija od czasu do czasu w wypowiedziach obu pań. Planujecie coś w tym zakresie? Działacie w tę stronę?
Działamy, oczywiście. Po raz kolejny zaplanowaliśmy na ten rok zlot obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej i nie jest to zamknięta impreza, może na nią przyjechać każdy turysta, który chce w niej wziąć udział. No niestety w zeszłym roku był to zlot online, że tak powiem. Wszystkie prelekcje, które się odbyły, to można było obejrzeć na kanale YouTube. I można dalej, tak. To już jest ponad 2000 osób odwiedziło naszą stronę. I w tym roku także zlot jest planowany. Byłby to zlot jubileuszowy, natomiast no, nie do końca wiemy, jaką będzie miał formę, bo jeżeli będzie można organizować takie prawdziwe zloty, to jest to wtedy najbardziej atrakcyjne, gdyż wiąże się ze spotkaniem ludzi, którzy mają bardzo podobne zainteresowania przyrodnicze. Będzie można obejrzeć prelekcje, wziąć udział w różnych konkursach, wycieczce po Parku Narodowym, także to byłoby najkorzystniejsze, natomiast jeżeli będzie to niemożliwe, no spróbujemy powtórzyć to, co zrobiliśmy w zeszłym roku, czyli przygotować zlot online. Zlot przeważnie odbywał się w kwietniu i myślimy, że kwiecień to jest zupełnie niemożliwy termin, natomiast lato, lipiec czy sierpień, mamy nadzieję, że wówczas będzie to możliwe.
Dla turystów mamy też wydrukowane mapki ze szlakami w trzech językach, po niemiecku, po angielsku i po polsku oczywiście. I takie mapki są dostępne w biurach paszportowych, są w informacjach turystycznych, w Parku Narodowym i to bardzo pomaga, bo nie każdy jest przywiązany do smartfona i tylko chodzi z telefonem. I czasem ktoś jeszcze lubi na papierze mapkę, na której też są informacje o tych szlakach. I również taką turystyczną działalnością są te rajdy, już koleżanka tu wspominała. Planujemy 12 września, jeśli wszystko się dobrze ułoży, rajd pieszo-rowerowy śladami Teodora Fontane. To też jest nawiązanie do historii. Teodor Fontane był niemieckim oczywiście geografem i podróżnikiem. W XIX wieku, w końcu XIX wieku był w Słońsku, brał udział w pasowaniu na rycerza, opisał to wszystko, opisał pasowanie na rycerza właśnie, jakie się w Sonnenburgu odbywało. Wędrował pieszo ze Słońska do Kostrzyna, także są jego wspomnienia, a ten rajd jest w ramach takiego projektu wspólnego organizowany z parku do parku z kilkoma partnerami, między innymi miasto Kostrzyn, Stowarzyszenie Dry Ice z Bukow, gmina Leczin w Niemczech. Właśnie te wszystkie imprezy są związane z Teodorem Fontane, ponieważ w ubiegłym roku była 200. rocznica urodzin Fontane, a niestety rajd nie mógł się odbyć w zeszłym roku z powodu pandemii, więc nasze stowarzyszenie planuje zrobić to w tym roku.
I tak sobie myślę, że gdybyśmy zaczęli jeszcze raz o tym rozmawiać, ale o nowych elementach, to powstałaby kolejna rozmowa licząca sobie około kwadransa, bo tyle mamy przeznaczone na nasz program. Niestety musimy pomalutku kończyć, a ja muszę zapytać panie o stronę finansową tego stowarzyszenia, z czego swoją działalność finansujecie, bo jest ona bogata, wydawnictwa, kalendarze, przeróżne rzeczy, organizacja imprez, to wszystko pochłania pieniądze. Skąd je macie?
No oczywiście nie byłoby możliwe, żebyśmy robili to wszystko bez pieniędzy. Członków mamy 31, płacimy składki członkowskie, ale to jest kropla w morzu potrzeb. No, przede wszystkim bazujemy na finansach zdobywanych jako dotacje do projektów. Możemy liczyć na wsparcie gminy. Ostatnio mieliśmy wsparcie marszałka lubuskiego. Kiedy były możliwości pozyskiwania pieniędzy z powiatu, no także powiat sulęciński wspomagał. Oprócz tego mamy pieniądze z 1%, który też wykorzystujemy między innymi na rajdy rowerowe, czy inne, czy pieszo-rowerowe. Ostatnio wspomogliśmy tymi środkami odnawianie szlaków turystycznych. Mamy także darowizny celowe. Taką darowizną były środki pozyskiwane na wydawnictwa czy Westminster Ziemi Lubuskiej, czy dawno temu w Sonnenburgu. Mamy także darowizny od osób prywatnych. Zbiórkę publiczną co roku zgłaszamy. Najwięcej to są darowizny.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.